może dość rzadko zaglądamy, księgą historii Ruty, do zamierzchłych czasów, gdy sędziowie w Izraelu sądzili. Bardzo romantyczna historia, którą nie widziałem jeszcze takiego filmu, ale można by bardzo piękny film nakręcić i ludzie by chyba nawet światowi bardzo go z chęcią obejrzeli, chociaż ja nie widziałem jeszcze, chociaż wiele filmów biblijnych już widziałem. Historia, jest to historia pewnej rodziny. Historia, jaka często się zdarza, że gdzieś panują ciężkie warunki, gdzieś panuje głód, doświadczenia i ludzie emigrują. I stało się w onych czasach, kiedy sędziowie sądzili, był głód w ziemi i poszedł niektóry mąż z Betlejem Juda na mieszkanie do ziemi moabskiej z żoną swoją i z dwoma synami swoimi. A imię męża onego było Elimelech, a imię jego żona Noemi, a także dwóch synów Machlon i Helion. A ci byli Efratczykami z Betlejemu Juda, którzy zszedłszy do krainy moabskiej mieszkali tam. Nie zwróciłem wcześniej uwagi, że ten człowiek nazywał się Elimelech. Elimelech. Po hebrajsku Eli to El, to znaczy Bóg, a Melek to król. To Bóg jest królem. Nie skojarzyłem tego, że w czasach sędziów, pamiętacie, w czasach sędziów niektórzy z Żydów doszli, że oni chcą mieć króla, a Pan Bóg im powiedział wtedy, przecież ja jestem ten, który miał syna, powiedział, że moim królem, ja nie potrzebuję króla, moim królem jest to Pan Bóg. I syna nazwał Eli Melek. I ten jego syn żył w takich czasach, gdy był głód. Miał żonę, miał dwójkę dzieci. Gdy był głód, on postanowił, że za chlebem wybierze się do ziemi moabskiej. Zabrał synów, zabrał żonę i tam zamieszkał. Widocznie tam było lepiej. No i jak zamieszkali, to się okazało, że synowie, młodzi chłopcy, znaleźli sobie żony i tam się ożenili. Ale najpierw mieszkali tam około lat 10. Umarł potem on i obaj jego synowie. W ciągu 10 lat połodziło im się, ale najpierw umiera Elimelech, a później umierają dwaj synowie i Noemi zostaje w obcej ziemi sama. Jak się jedzie na emigrację, to jest ciężko, ale jak jest rodzina, to jeszcze idzie jako tako wyżyć. A jak zostaje już sama kobieta, to zaczęła się zastanawiać, to po co ja tutaj na tej emigracji będę. Miała dwie synowe. A zebrawszy się z synowymi swymi, wróciła się z ziemi moabskiej, bo słyszała w krainie moabskiej, aż był nawiedził Pan lud swój i dał im chleba. A jeszcze doszły ją wiadomości, że w Izraelu jest chleb. Wtedy wyszła z miejsca, na którym była z onymi dwiema synowymi, a udały się w drogę, aby wróciły do ziemi Juda. To nie było tak daleko, nie trzeba było samolotem albo statkiem płynąć, tak jak dzisiaj z Ameryki, ale trzeba było tylko przejść przez Jordan, kilkadziesiąt być może kilometrów. I gdy Noemi się wraca, idą z nim dwie synowe. Ja się teraz tak pytam, czy dzisiaj to tak synowe by z teściową poszły z powrotem. Gdybyście tak pojechali, wyobraźcie sobie, wyjeżdżacie do Ameryki, tam z dwoma synami, tam umiera cała rodzina i macie dwie amerykańskie synowe. I mówicie, jadę do Polski. I one co? Czy zdarzył się taki przypadek, żeby synowe z Ameryki przyjechały bez mężów? No ja takiego z przypadku nie znam. No z biedniejszego kraju, a to tak, to może by, ale z bogatszego, tam gdzie jest lepiej. Noemi widziała, że ta sytuacja jest dziwna. Dlatego też zaczyna mówić swoim synowym, że no nie liczcie na to, było takie prawo, że jakby ona miała dalej dzieci, to tych synów mogłyby poślubić. Ale mówi, ja już jestem stara i choćbym dzisiaj nawet była w ciąży, to jak zanim ten syn dorośnie, no to które byście miały go pojąć, to mówi, pojedziecie ze mną, będziecie dalej wdowami. Nie, nikt się wami nie będzie mógł opiekować. Zdawała sobie sprawę, że gdy prowadzi je do Izraela, to szanse za mąż pójścia tych poganek są praktycznie zerowe. Gdyby to może jeszcze panna, ale to już były mężatki, obcej narodowości, nie chodźcie ze mną, zostawcie w swojej ziemi, tu być może znajdziecie sobie mężu, znajdziecie sobie szczęście, a ja się wrócę do swojej ojczyzny. Ale one mówiły, raczej się z tobą wrócimy. A gdy je ona tak przekonywała, to jedna z nich, Orfa, zdecydowała się zostać. Zostać. I pocałowała Orfa świekrę swoją, ale Ruta została przy niej. Do niej Naomi rzekła. Oto się wróciła powinowata twoja do ludu swego i do bogów swoich. Wróćże się ty za powinowatą swoją. Na co jej odpowiedziała Ruta. Nie wiedź mnie do tego, abym cię opuścić i do ciebie odejść miała. Owszem, gdziekolwiek pójdziesz, z tobą pójdę, a gdziekolwiek mieszkać będziesz, z tobą mieszkać będę. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Znane i często cytowane słowa. Lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój. Zobaczcie, jaki był powód, że ta dziewczyna zdecydowała się jednak iść do obcego kraju, do obcej kultury, do obcej społeczności. Do tej pory tym, co łączyło ją z Bogiem i z Izraelem, był jej mąż. Teraz, gdy mąż umarł, została jej tylko teściowa. A ona mówi, że ja ciebie nie opuszczę. Bóg twój, Bóg mój, lud twój, lud mój. Te słowa mówią ciekawą lekcję. Pan Bóg często daje się poznać przez ludzi. Ona mówi, Bóg twój, Bóg mój. Noemi jest tym łącznikiem, którą łączy Rutę z Bogiem. I ona mówi, gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę. I tu łączą się dwie rzeczy. Miłość do teściowej z miłością do Boga. Ale zobaczcie, że te rzeczy są związane. Że no, teściowa hetera nie jest w stanie przekonać kogoś do Boga. Wyobrażacie sobie, że Noemi, taka teściowa, która nienawidzi swojej synowej, że ona z nią by poszła? Zobaczcie, no musiało być coś, co tą dziewczynę, Moabitkę, przekonało tak silnie, żeby zmieniła, porzuciła swojego ojca, swoją matkę, swoich bogów i poszła do całkiem innej kultury, do całkiem innego kraju, w którym obowiązują inne zwyczaje. I powiedziała, ja ciebie nie opuszczę. Jest to, bractwo, dla nas lekcja, że Pan Bóg czasem przyciąga ludzi poprzez innych ludzi. Gdy spojrzymy na tą sytuację, to wydaje się nam ta sytuacja z gruntu, że to jest zła. Pierwsze, Elimelek opuszcza ziemię, która była jego ziemią, ziemię izraelską. Idzie do ziemi obcej. Wydawać by się mogło nam, że no, otrzymuje za to odpowiednią zapłatę. Umiera on i umierają dwaj synowie. Ale co? Ale tam jego synowie pojmują żony poganki. Znowu, czy to siostra mówi, dobrze, tragedia. Wyobrażacie sobie sytuację, jaka to była sytuacja dla Noemi, że nagle jej synowie przyprowadzają do domu jeden, a później drugi, dwie poganki. Jak ona, ten wykład co mówi, jak ona mogła wolę Bożą oceniać? Mąż umiera. Później synowie, no.
Przekleństwo.
Ale zobaczcie, że jednak dziwnym trafem ta Ruta z nią wraca i wraca z nią również, zobaczcie, że chce wrócić również ta druga Orfa. Czyli obydwie chcą z nią wrócić. Czyli w tej kobiecie jednak coś takiego było, że ona nie odpychała. I teraz po śmierci synów, no to jakby jej, to by powinna w ogóle je zostawić. A ona i wrócić sama. Wyobraźcie sobie, wrócić teraz do swojej ziemi z emigracji z pustą kieszenią, jeszcze z dwoma pogankami. Wyobraźcie, to może dziś może tak sobie wyobrazić, że ktoś wyjechał do Ameryki z synami, one, synowie pojęli murzynki i wraca teraz teściowa, synowie umarli i wraca do Polski z dwoma murzynkami synowymi. No, na wieś tutaj gdzieś w Białostockim. Wyobrażacie sobie? Wieś tak... Co by ludzie powiedzieli? No, czy... Tolerancyjny naród, tak? Tolerancyjny. Ja myślę, że podobną tolerancję mieli wówczas Izraelici do obcych. Zobaczcie, jakie ona musiała mieć samozaparcie, że jednak tej Rucie pozwoliła z sobą wrócić. A druga sprawa, że ta Ruta powiedziała, że ona nie tylko wraca dlatego, że kocha tak Noemi, ale mówi Bóg twój, Bóg mój. Ona się nawróciła. I to jest jedna jeszcze ciekawa rzecz, o której my często zapominamy. Zawsze mówimy, że jest wielkie niebezpieczeństwo i Żydzi mieli zakazane wychodzić za mąż za poganki, bo poganki odwrócą was od Boga. Ale zobaczcie, że tu zachodzi proces w drugą stronę. Kto zawsze przekona? Kto jest w stanie was przekonać? No ktoś, kto jest silniejszy. Ktoś, kto ma mocniejsze argumenty, kto ma więcej uczucia, jest w stanie przekonać. Noemi przekonuje te... Rodzina Noemi, rodzina Elimelecha przekonuje te dwie kobiety, że one stały się prozelitkami. Co prawda tamta wraca z powrotem, bo ona mówi, wróć do swoich bogów. Czyli widziała jednak, że ona do końca ich nie porzuciła. Ale ona mówi, wróć do swoich bogów. A Ruta mówi, nie, ja do swoich bogów nie wrócę. Państwo, bardzo często są takie przykłady dawane, ale u nas w Boże jest akurat na przykład inaczej. No jedna jest siostrą, już jeszcze nie jest, ale jest tak, że synowie, dokładnie sytuacja Elimelecha, że syn braterski poślubia osobę z zewnątrz. On nie umiera, ale nie przychodzi na nabożeństwa, no czyli jakbyśmy dziś powiedzieli, no. Natomiast jego żona przychodzi. Dziwna sytuacja czasami. Pan Bóg czasami dziwnie działa, ale idźmy z tej historii dalej. Przychodzą do rodzinnej miejscowości, a w owym czasie w znanym małym mieście, bardzo małe miasto, ale znane na całym świecie, nazywa się Betlejem. A tak widząc, że się uparła, aby z nią szła, przestała jej odradzać. I szły obie pospołu, aż przyszły do Betlejem. I stało się, gdy przyszły do Betlejem, wzruszyło się wszystko miasto dla nich, mówiąc, Izaliż nie jest to Noemi? No ja się nie dziwię, że było wzruszenie w całym mieście, bo przyszła Noemi i przyszła z Moabitką, z synową Moabitką. A ona mówiła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, ale mnie zowcie Mara, albowiem mnie gorzkością wielką Bóg na przebłogący napełnił. Każdy jak przyjeżdża z zagranicy, to chce pokazać, jaki samochód sobie teraz kupił, jaki dom wbudował, ile pieniędzy zarobił. A Noemi mówi, ja nic nie zarobiłam. Nazwijcie mnie gorzka, bo co? Bo ja jeszcze co zrobiłam? Straciłam. Wyszłam stąd obfitą, a próżną mnie przywrócił Pan. Przedrze mnie tety zowcie Noemi, gdyż mnie Pan utrafił, a wszechmogący zło na mnie dopuścił. 10 lat i mówi 10 lat, zamiast błogosławieństwa tam dostać, zamiast dobrobytu, to dostałam co? doświadczenia i mówi wyraźnie, że to nie samo z siebie przyszło, to złe na mnie dopuścił kto? Pan. A tak się wróciła Noemi i Rut, Moabitka, synowa jej z nią, wróciła się z krainy moabskiej i przyszły do Betlejem na początku żniwa jęczmiennego. Przyszły, ale nie miały gdzie mieszkać, nie miały swojej roli, bez środków do życia, bez pieniędzy. I rzekła Rut Moabitka do Noemi, proszę, pójdę na pole, a niech zbieram kłosy na tym, przed którego oczyma łaskę znajdę, a ona rzekła, i córko. Ale codziennie trzeba jeść. Jak nie było pieniędzy, to był taki zwyczaj, i Ruta i Noemi je znały, taki zwyczaj, że w Izraelu, gdy zbierano zboże, gdy zcięto kłosy, to nie zbierano każdego. Co upadło, to prawo Boże mówiło, że to, co upadło, miało być dla biednego. To był system pomocy społecznej. Że gdy zbierano kłosy, to co zostawało na polu, a bardziej bogobojni Żydowie to jeszcze tak robili, żeby zostawało. Dlatego, żeby biedni mieli co jeść. I zgodnie z tym zwyczajem Ruta poszła zbierać kłosy. Szła tedy, a przyszedłszy zbierała na polu za żeńcami. Zbierała widocznie na różnych polach. I trafiło, że przyszła na dział pola Boozowego, który był z domu Elimelechowego, czyli swojego krewnego. Ona nie wiedziała, że to jest pole krewnego, ale... A wtem przyszedł Boozo z Betlejemu i rzekł do swoich żeńców. Właściciel pola akurat zjawił się i właściciel rzekł tak. Pan z wami, a oni mu odpowiedzieli. Niech ci Pan błogosławi. Dzisiaj jak mówimy? Dzień dobry. Żydzi mówią dzisiaj szalom. Katolicy mówią, niech będzie... No, Boaz powiedział Pan z wami. A oni odpowiedzieli, niech ci Pan błogosławi. Myślę, ten katolickie przywitanie, niech coś jednak z tego ma przywitania Boazowego. Pan z wami, jak oni pięknie się witali, a oni odpowiedzieli, niech ci Pan błogosławi. Czyli nie powiedział szalom, jak dzisiaj Żydzi, ale mówi Pan z wami, a oni odpowiedzieli, niech Pan ci błogosławi. Piękny, pokazuje to jak kiedyś, dawno, jakie były piękne zwyczaje. I rzekł Boaz do swojego sługi, który był przytem, czyjaż to dzieweczka? Zobaczcie, no. Mężczyzna od razu dostrzegł, że ktoś inny jest na jego polu. No, z tego widać, że musiała się rzucać w oczy, że jak dostrzegł od razu, że jest jakaś... I odpowiedział mu sługa on, który był nad żeńcami, ta jest dzieweczka Moabitka, która przyszła z Noemi z ziemi moabskiej i rzekła, niech proszę zbieram i zgromadzam kłosy między supami z żeńcami. A poszedłszy bawi się od samego poranku aż dotąd, a bardzo mało w domu siedzi. Widocznie ta sytuacja w malutkim Betlejem była bardzo głośna. Jak sługa powiedział, że jest to ta Moabitka, to Boaz już wiedział o którą osobę chodzi. Zawołał ją i rzekł, słuchaj mnie, córko moja, nie chodź zbierać kłosów na insze pole i nie odchodź stąd, ale się trzymaj dziewek moich. Pilnuj tego pola, na którym rządź będą, a chodź za nimi, bom rozkazał sługom moim, żeby się siebie żaden nie tykał. A jeśli upragniesz, idź do naczynia i napij się z tego, co czerpią cudzy moi. To jest tak kilka słów, ale wyobraźcie sobie, jeżeli woła właściciel pola i mówi, tu pracuj, ale ja powiedziałem moim sługom, żeby cię żaden nie tykał. Wyobraźcie sobie, młoda Moabitka, obcokrajowczyni, wiemy, jaki jest stosunek wielu narodów do obcokrajowców. I tu być może pierwsza fascynacja, ale druga, no była to poganka. Nagle poganka na żydowskim na żydowskim polu. No można sobie poużywać, co nie? Gdy przyszła tu Moabitka do Żydów, no. I myślę, że widocznie na innych polach musieli ją inni, jak to mówią tutaj, tykać, skoro Boaz zakazał, żeby jego słudzy tego nie robili. A to można zawsze w kilku delikatnych słowach tak komuś dać do zrozumienia, kim on naprawdę jest. Pilnuj tego pola i jeżeli potrzeba, jeżeli chcesz, to napij się tak będziesz traktowana jak moi słudzy. Wtedy ona, upatrzy na oblicze swoje, a ukłoniwszy się aż do ziemi, rzekła do niego: skądże znalazła łaskę w oczach twoich, iż mnie znasz, gdyżem jest cudzoziemka. Czujecie to? Ona przed nim upada na kolana i mówi: skąd w ogóle ty mnie rozpoznałeś? Zwracasz się do mnie? Przecież no widzisz, że ja jestem co? Czy znacie takie pojęcie goj? Mnie już tak powiedzieli w Paryżu dzieci, jak tam patrzyliśmy się przyznały: ty goj, 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 goj. Człowiek się poczuł, ale ja się poczułem, oni łebki takie. Ale wyobraźcie sobie, jesteście w kraju i ktoś was od gojów wyzywa. Ja jestem cudzoziemka, ja tu jestem obca, a ty się w ogóle do mnie odzywasz. Zobaczcie, jak ona musiała być w tym Betlejem traktowana, skoro ona się w ogóle dziwi, że ktoś się do niej w ten sposób w ogóle zwraca. I odpowiedział Boaz, a rzekł jej: powiedziano mi zapewne wszystko, coś uczyniła świekrze swojej po śmierci męża twego, a jakieś opuściwszy ojca twego i matkę twoją i ziemię, w której się urodziła, przyszła do ludu, któregoś nie znała przedtem. Niechaj odda Pan Bóg uczynek twój i niech będzie zapłata twoja doskonała od Pana, Boga Izraelskiego, gdyżeś przyszła, abyś nadzieję miała pod skrzydłami Jego. Zobaczcie, bo zauważa jedną rzecz, że ten powrót razem z synową to ma jeszcze jeden ważny aspekt, że ona wróciła, aby opiekować się swoją teściową. Teściowa nie była już młoda i z tego wynika, że no, była w laciach, jak to mówią, bo ona na pole nie wyszła. Jeżeli by miała odpowiednie siły, to przecież poszłyby zbierać razem. A jeżeli by Ruta nie zbierała kłosów, a Noemi nie miała siły, to co? To ona nie miała co? Czyli ona zbierała dla siebie i dla niej. Bo wtedy braterstwo emeryturek nie było. Dzisiaj tak narzekacie wszyscy na rząd, na wszystkich, jak to źle jest, ale emeryturkę każdy 500, 700 czy 800 zł dostaje i na chleb wtedy nie było. Jeżeli nie było rodziny, jeżeli nie było dzieci, no to ktoś był na łasce u innych. No mógł sobie nazbierać. Albo jak ktoś pamiętał, żeby mu dać. Raz dał, a drugi raz nie, ale synowa zbierała dla siebie i Boaz to zauważył, że ona wróciła się dlatego, żeby opiekować się swoją teściową. I mówi: to, co ja robię, to jest twoja zapłata. I co się dalej działo? A ona rzekła: znalazłem łaskę w oczach twoich, Panie mój, gdyżeś mnie pocieszył, a mówiłeś do serca służebnicy twojej, chociaż ja nie jestem jako jedna służebnic twoich. Zobaczcie, ona to mówi, że on ją co zrobił? No, człowieka wesołego się raczej nie pociesza. No, pocieszaliście kogoś, gdy się śmiał? Nie. Widocznie ona przyszła z teściową, myślała, że przychodzi do wspaniałego kraju, gdzie jest piękny Pan Bóg, o którym tyle słyszała w ziemi moabskiej, do tej rodziny. No, musiała ta rodzina ją przekonać do tego Pana Boga. Przychodzi i co? Rzeczywistość chyba była trochę inna, jeżeli Boaz musiał ją pocieszyć, czyli spotkała się z odrzuceniem, z nietolerancją, Być może nawet w jakiś sposób z przykrymi słowami i słowa Boża ją dziwi się w ogóle, że on do niej tak mówi. Mówi, dziękuję ci, że mnie pocieszyłeś. Jak trudno jest dla człowieka, który zmienia środowisko, zmienia wyznanie, zmienia poglądy, znaleźć się w nowym otoczeniu. I rzekł jej Boaz, gdy będzie czas jedzenia, przychodź tu, a jedz chleb, omoczywszy sztuczkę twoją w occie, i usiadła przy żeńcach i podał jej prażma, które jadła aż do sytości i jeszcze jej zbyło. Boaz zrobił taką ciekawą rzecz. To on sam jej podał prażma, żeby wszyscy pracownicy wiedzieli, jak się mają do niej odnosić. Czasami jest potrzeba, braterstwo, żebyś my zrobili jakiś gest, który pokaże innym, że ja się tak zachowuję. Przecież mógł powiedzieć cudze, podaj jej. On jej podał sam. Taka jest zasada, braterstwo. Ja ją zauważyłem, że jak prezes firmy przychodzi i jakąś rzecz robi i pracownicy widzą, że jemu na tym zależy, to wszystkim pracownikom na tym zależy. Jak boss, właściciel gospodarstwa uszanował tą dzieweczkę, to wszyscy wiedzieli, że nie wolno jej co? A jeżeli on by zrzucił jakiś niestosowny żart, no to wszyscy by sobie z niej żartowali. Potem stała, a zbierała, a Boaz rozkazał sługom swoim mówiąc. Niech i między snopami zbiera, a nie brońcie jej tego. Czyli powinna zbierać za, ale on mówi, ale jak przyjdzie między snopy i coś tam będzie zbierać, to nie? Owszem, umyślnie upuszczajcie jej ze snopów i zostawiajcie jej, aby zbierała, a nie fukajcie na nią. Znowu mówi, nie fukajcie, że wam przeszkadza. Czyli musiało coś tam być wcześniej, gdzie indziej, skoro on tak aż wyraźnie pokazuje, jak się mają zachować. A tak zbierała na onym polu aż do wieczora i wymuciła to, co zebrała, a miała jakoby z efę jęczmienia. A wyjąwszy to, szła do miasta i oglądała świerka jej to, co nazbierała, a wyjąwszy dała jej to, co jej zostało, gdy się najadła. Zobaczcie. Dała jej to, co się najadła, czyli musiały nie mieć zapasów, bo jadła to, co przyniosła. I rzekła do niej świerka jej. Kiedyś dziś zbierała, a gdzieś robiła. Niechaj ten, który na cię miał baczenie, błogosławiony będzie. Czyli widocznie musiała przynieść dużo, dużo więcej. Że ta się najadła i jeszcze zostało. I oznajmiła świekrze, u kogo robiła, mówiąc. Imię męża, o którego dziś robiła, Boaz. Potem rzekła Noemi do synowej swojej, niechaj będzie błogosławiony od Pana, który nie zawściągnął miłosierdzia swego od żywych i umarłych. Nadto jeszcze rzekła Noemi, ten mąż jest powinowatym naszym i pokrewnym. Wtedy Noemi powiedziała, że to jest nasz krewniak. Rzekła jej też Rut Moabitka, nadto, iż jeszcze mówił on mąż, trzymaj się czeladzi mojej, póki nie pożną wszystkiego zboża mego. Wtedy rzekła Noemi do Ruty, synowej, dobrze, córko moja, i żeś będziesz chodziła z dzieweczkami jego, żebyś kto przeciwny nie był na polu innym. Przetoż się trzymała służebnic boozowych i zbierała kłosy, póki nie skończyło się żniwo jęczmienne i żniwo pszeniczne. Potem mieszkała u świekry swojej. Czyli ile tam pracowała? Żniwo jęczmienne i żniwo pszeniczne, czyli co najmniej 50, co najmniej 50 kilka dni, bo między pszenicą a jęczmieniem było 50 dni, czyli musiała tam pracować, no, przeszło ze dwa miesiące. Cały czas na polu u Boaza. Co się stało dalej? Żniwa zaczęły się kończyć. Potem rzekła do niej Noemi, świekra jej. Córko moja, a zarazem nie powinna szukać ci odpocznienia, żebyś się dobrze miała? teściowa mówi jej, ja jestem odpowiedzialna za twoją przyszłość. Więc ja muszę coś zrobić, żebyś ty tu w Izraelu była szczęśliwa. Przyszłaś, zdałaś się na mnie i teraz ja mam obowiązku podjąć pewne działania. A teraz, a zaś Boaz nie jest powinowatym naszym, z któregoś ty służebnicami była, oto on będzie wiał jęczmień na bojowisku w nocy. Przetoż, umywszy się, namasz się olejkami, weźmij szaty twoje na się, a idź na bojowisko, a nie daj się widzieć mężowi onemu, ażby się najadł i napił. A gdy on spać pójdzie, upadrze miejsce, na którym się układzie, a przyszedłszy, odkryj płaszcz z nóg jego, a tam się układziesz, a on tobie oznajmi, co będziesz miała czynić. Braterstwo, dzisiaj jakby któraś teściowa taką radę dała córce, to by z Boże na pewno ją wyłączyli, że ma się ładnie ubrać, perfumy, olejki i iść do mężczyzny w nocy na pole i się pod jego płaszcz położyć. No. Czy taką propozycję byśmy dzisiaj ocenili za stosowną? Ale Ruta nie protestała i rzekła, cokolwiek mi każesz, uczynię. A gdy się najadł Boaz i napił i rozweseliło się serce jego, poszedł, a układł się przy stogu. Przyszła też i ona po cichu, a odkrywszy płaszcz z nóg jego, układła się. A gdy było północy, uląkł się on mąż, a obróciwszy się ujrzał, a oto niewiasta leży u jego nóg. Wyobraźcie sobie, mężczyzna się budzi w nocy, a tu patrzy jakaś dziewczyna u jego... No zląkł się. Dlaczego? No, przecież mogli go posądzić o to, że gwałt jakiś zrobił, czy coś niestosownego zrobił nagle w nocy z kobieta. I rzekł, kto żeś ty? No, nie było latarek, nagle nie wiedział, kto to był. I odpowiedziała, jam jest Rut, służebnica twoja. I co ona do niego powiedziała? Powiedziała dziwne słowa. Rozciągnij nade mną płaszcz swój. Rozciągnij płaszcz twój nad służebnicą twoją, boś mi pokrewny. O co ona go poprosiła? Przecież była przykryta płaszczem. I rzekł. A on rzekł, błogosławionaś od Pana, córko moja. Dziwna, ze wszechmiar dziwna sytuacja. No, przychodzi dziewczyna, w nocy kładzie mu się prawie, że pod płaszcz, a on mówi, że co, że jesteś? Dzisiaj byśmy powiedzieli, że ta sytuacja to jest że ta sytuacja była raczej niemoralną niż moralną. A gdzie tu Boże błogosławieństwo? A on powiedział dziwne słowa, że jesteś błogosławiona i jeszcze powiedział coś bardziej zadziwiającego. Większą pobożność po sobie pokazała teraz niż pierwej. Żeś nie poszła za młodzieńcami tak bogatymi, jak ubogimi, jak i bogatymi. Przecież teraz, córko moja, nie bój się, bo wszystko, cokolwiek rzeczesz, uczynię, gdyż wie całe miasto ludu twego, żeś niewiasta cnotliwa. No to już znowu budzi nasze wątpliwości, bo my byśmy tą sytuację ocenili braterstwo zgoła inaczej, że raczej jest niecnotliwa, że przyszła w nocy, a on mówi, ja wiem, że jesteś niewiasta cnotliwa. Idź do domu i ja wszystko już załatwię. I dalej mówi tak. A teraz prawdzie to jest, że mnie jest pokrewny twój, a wszakże jest jeszcze pokrewny bliższy nad mnie. Zostańże tutaj nocy, a gdy będzie rano, jeśli cię będzie chciał pojąć prawem bliskości, dobrze, niech cię pojmie, a jeśli cię nie będzie chciał pojąć, ja cię pojmę prawem bliskości. Żywie pan, śpijże tu aż do poranku. A tak spała u nóg jego aż do poranku, a wstała przedtem, niż mógł rozeznać jeden drugiego, bo rzekł Boaz, niech nikt nie wie, że przyszła ta niewiasta na bojowisko. Nadto rzekł, daj płachtę, którą masz, na sobie, a trzymaj, a gdy ją trzymała, namierzył jej 6 miarek jęczmienia, nałożył na nią i weszła do miasta. A przyszła do świekry, która się spytała: Któżeś ty, córko moja? A Rut jej powiedziała wszystko, co jej uczynił on mąż, i rzekła: oto 6 miarek tego jęczmienia dał mi, bo rzekł do mnie: nie wrócisz się próżno do świekry twojej. I rzekła Noemi: potrwaj, córko moja, a się dowiesz, jako padnie ta rzecz, bo nie zaniecha ten mąż rzecz, aż się to dziś nie skończy. Przez to, o co w tym wszystkim chodziło? Dlaczego ten mąż tak to postępowanie, które nam się wydaje niestosowne, ocenił tak pozytywnie? Dlatego, żeby to wszystko zrozumieć, musimy się przenieść do tamtej epoki i poznać tamte prawa. W prawie mojżeszowym pierwsze, co nasze mówi, to rozciągnięcie płaszcza. Rozciągnięcie płaszcza, ten gest, miał swoje znaczenie. Prorok Ezechiela, 16 rozdział, a 8 werset, ocenia nam, pokazuje nam, czym było rozciągnięcie płaszcza. Prorok Ezechiela, 16 rozdział, a werset 8. Pan Bóg tak mówi: przetoż idąc mimo cię, a widząc cię, że oto czas twój, czas miłości, rozciągnąłem padołek mój na cię i nakryłem nagość twoją i obwiązałem cię przysięgą, a szedłszy w przymierze z tobą, mówi panujący Pan, i stałaś się moją. Tak mówi symbolicznie o narodzie izraelskim, że rozciągnął nad nim padołek, czyli płaszcz. Czyli rozciągnięcie, i mówi, jak rozciągnąłem płaszcz, to stałaś się moją. Czyli rozciągnięcie płaszcza oznacza pojęcie kogoś za żonę. Czyli Ruta, gdy przyszła do Boaza, mówiąc, okryła się jego płaszczem, tak jej Noemi kazała, że miała się okryć tym płaszczem, to znaczyło, że chciała zostać jego żoną i poprosiła go o rękę, jak byśmy powiedzieli. Rozciągnij mój płaszcz, zostań moim mężem. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no niestosownie, raczej to mężczyzna powinien kobietę poprosić. No ale Boaz, gdy to usłyszał, to powiedział, to większą pobożność okazała, niżeli to, co zrobiłaś pierwej. Dlaczego? Żeby to zrozumieć, to trzeba sięgnąć do innego prawa. W 5 Mojżeszowej, w 25 rozdziale, a 5 i 10 werset, było takie prawo napisane. Gdy mieszkali bracia pospołu, a zszedłby jeden z braci, nie mając syna, nie pójdzie żona onego zmarłego za męża obcego. Brat jego wnijdzie do niego, a przejmie ją sobie za żonę, a prawem powinowactwa przyłączy ją do siebie. A pierworodny syn, którego porodziła, nazwany będzie imieniem brata jego zmarłego, aby nie było wygładzone imię jego w Izraelu. A jeśli by nie chciał on pojąć bratowej swojej, wtedy pójdzie bratowa jego do bramy przed starszej rzecze: nie chcę brat męża mego wzbudzić bratu memu imienia w Izraelu i nie chcę mnie prawem powinowactwa sobie przyłączyć. Wtedy go przywiodą starsi miasta onego i będą mówić z nim, a stanowczy, jeśli rzeczy nie chcę jej pojąć, przystąpi bratowa jego do niego przed oczyma starszych, a zuje trzewik jego z nogi jego i plunie na twarz jego, a odpowiadając rzeczy: tak się stanie mężowi, który nie budował domu brata swego. I nazywać będą imię jego w Izraelu dom wyzutego. Było takie dziwne prawo, że jak umierała kobieta i zostawała bez męża, to jeżeli to brat męża miał obowiązek ją poślubić. Skąd takie dziwne prawo? Bo miał wzbudzić jej dzieci. Dlaczego? To był system pomocy społecznej w Izraelu, że dzieci pomagały rodzicom. Jeżeli kobieta była bez dzieci, zostawała bez środków do życia. I jej ziemia nie mogła być dziedziczona. Dlatego brat męża miał obowiązek, nie prawo, zobaczcie, bo jest prawo, ale miał obowiązek poślubienia swojej bratowej. Pamiętacie tą historię, którą Panu Jezusowi opowiedziali faryzeusze, że jeden mąż, jedna kobieta miała męża i mąż jej umarł. I on miał brata i tak poślubiała aż 7. Którą z tego z żoną będzie w królestwie? Czyli pokazana była, że to prawo było znane już też za czasów Pana Jezusa i stosowane. Czyli taki obowiązek był brata poślubić swoją bratową. To był obowiązek Izraelity. A jeżeli nie, to miała kobieta iść na środek miasta przed starszych, zdjąć czewik i plunąć mu w twarz. Taki był obowiązek, taki miała prawo. Czy Ruta tak zrobiła? Przecież mogła jej teściowa poradzić. Idź, to jest nasz powinowaty. Idź i weź i pluń w twarz, że nie chcecie żaden poślubić. Dlaczego jesteś sama? Takie jest prawo. Pluń mu twarz przed wszystkimi. Czy ona tak zrobiła? Nie. Ruta Noemi powiedziała, idź na pole, połóż się u nóg i powiedz, rozciągnij swój płaszcz nade mną. I Boaz, gdy to zobaczył, dlaczego powiedział, że ona jest błogosławiona i że większą pobożność wykazała?
Tylko skromność jakby swoje.
Nie, no, ona mu przypomniała, jakie są obowiązki Izraelity. To tak jak braterstwo jest, to jest taka sytuacja, jakby przyszedł tu ktoś do zboru światowy i ja tak po zebraniu powiedział, bracie, a ty to, tak, to u was tak się to zachowuje? Tak należy tak należy postępować? Ona zwróciła mu uwagę, że oni jako Izraelici nie postąpili z nią zgodnie z prawem. Albo jeszcze powiedział, nie poszłaś za młodych i pięknych, tylko przyszłaś do mnie. No widocznie nie był człowiekiem już pierwszej młodości. Być może ten powinowaty, który był przed nim, był młodszy. Tak mi się wydaje, że tamten, który... Bo on mówi, że jest jeszcze jakiś, który jest co? Pierwszy. I być może on o tym wiedział. Noemi też wiedziała, ale ona nie poszła do tego młodszego i tam powiedziała poślub mnie, tylko przyszła do niego. Błogosławionaś tym między, że większą pobożność okazała, niżeli pierwej. Nie poszłaś za młodych, tylko przyszłaś tutaj, przyszłaś do mnie. I mówi, ja już wiem, co mam zrobić. I dał jej 6 miar jęczmienia. Co się dalej działo, braterstwo? I wtedy Boaz już wiedział, co zrobić. Podszedł. I szedł Boaz do bramy i usiadł. A oto pokrewny on szedł mimo, którym powiedział Boaz i rzekł mu, pójdź, a siądź. Spotkali się przy bramie, bo to było miejsce sprawowania sądów. Ten człowiek przechodził i on wziął wtedy Boaz 10 mężów starszych onego miasta, mówiąc, siądźcie tu i usiedli. Czyli sprawę sądową zrobili. Sprawę sądową w sprawie małżeństwa lewirackiego i majątku Noemi i Rut Moabitki. Zatem rzekł onemu powinowatemu, dział roli, który był brata naszego Elimelecha, sprzedała Noemi, która się wróciła z ziemi moabskiej. I zdało mi się to donieść do uszu twoich, mówiąc, otrzymaj tę rolę przed tymi, którzy tu siedzą i przed starszymi ludu mego, a chcesz ją odkupić? Odkup. A jeśli nie odkupisz, powiedz mi, bo wiem, że nad cię nie masz bliższego do wykupienia, a jam jest po tobie. Wtedy on rzekł, ja odkupię. Bo było znowu takie prawo w Izraelu. Trzecia Księga Mojżeszowa, ten sam 25 rozdział, a werset 25. Gdyby zubożał brat twój, a sprzedał nieco z majątności twojej i przyszedłby mający prawo odkupienia, powinowaty jego niech wykupi, co sprzedał brat jego. A jeśli kto nie miałby tego, co odkupić mógł, a sam by nie przemógł i znalazł dostatek na wykup, wtedy będzie czekał aż do roku miłosiernego. Ale obowiązek brata było co? Odkupić. Ziemi nie można było dzisiaj kupować tak jak dzisiaj na wolnym rynku. Ziemia należała do pokoleń i można było tylko odkupić, kupić tą ziemię, którą ktoś sprzedał. A nikt nie chciał sprzedawać ziemi, bo to była jego własna ziemia. I tak wracała po 50 latach. I nie mógł nikt obcy odkupić tej ziemi, tylko ten, kto był najbliższym krewnym. No czyli to był łakomy kąsek. Pojawiło się na rynku, pojawiła się jakaś ziemia, którą można było kupić. I ktoś miał do niej pierwsze prawo. I Boaz się pyta, bogaty człowiek, pyta się tamtego, no wiesz, jest taka ziemia do kupienia, czy ty ją chcesz odkupić, bo jak nie ty odkupisz, to ja ją wezmę. To tamten co od razu? Nie! Ja odkupię.